Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu gościmy już biblistę księdza doktora Piotra Kota, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowcę w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Bardzo serdecznie witamy tutaj księdza profesora i...
Szczęść Boże, pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy.
I prosimy o rozpoczęcie naszej tutaj cotygodniowej audycji Szukając Słowa Bożego.
Dzisiejszego wieczoru będziemy rozważać słowa z niedzieli Chrystusa Króla, dlatego na początku przyzywajmy Jezusa, przyzywajmy Ducha Świętego, prośmy Jezusa Chrystusa, żeby dawał nam swojego ducha, abyśmy potrafili rozpoznawać, co to znaczy królować razem z Nim w świecie. Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twojego. Prosimy Cię, niech wstąpi Duch Święty i odnowi oblicze ziemi, przemienia również nasze umysły i serca. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z przynależności do grona Twoich uczniów i niech dokonuje naszego uświęcenia.
Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto myśmy kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, Tyś odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do Ciebie: Ty będziesz pasł mój lud Izraela i Ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
W dzisiejszym czytaniu warto zwrócić uwagę na postać Dawida, ale też na pokolenia izraelskie, o których mówi autor drugiej księgi Samuela, że zeszły się w Hebronie wokół Dawida. Pokolenia izraelskie, Izrael ma za sobą długą historię niezwykle bogatą. Jest to naród wybrany przez Boga, aby był w świecie znakiem. Izrael ma objawiać w sobie, w swojej historii, zamysł Boga wobec człowieka. Z tego powodu Pan Bóg nieustannie poświadcza w historii, że Izrael jest kimś niezwykle ważnym, jest jego synem. Pan Bóg wyprowadza Izraelitów z niewoli egipskiej. Pan Bóg zawiera z Izraelem przymierze na Synaju. Pan Bóg objawia w historii Izraela, że jest on umiłowanym dzieckiem Boga. Największym znakiem miłości Boga do Izraela jest oczywiście przymierze. Ale nie tylko w przymierzu Izrael dostrzegał fakt, że Bóg jest wobec niego przychylny, że go kocha. Pan Bóg raz za razem objawia swoją moc, usuwa przeciwności, które pojawiają się w historii narodu wybranego. Punktem kulminacyjnym tej relacji Boga z człowiekiem, z Izraelem, jest obdarowanie go ziemią obiecaną. Izrael otrzymuje dom, Izrael otrzymuje ziemię, otrzymuje kraj. Oczywiście w tych wszystkich wydarzeniach, w których uczestniczy Izrael, objawia się to, kim on ma być w świecie. Bóg w Izraelu odsłania swój zamysł wobec człowieka. Ale Izrael składa się z różnorodnych plemion. Nieustannie pojawiają się we wnętrzu Izraela konflikty, które rozbijają naród wybrany. Oczywiście źródłem tego rozbicia jest grzech. Grzech, którego źródłem jest kierowanie się ludzką logiką, ludzką mądrością. Grzech prowadzi do rozproszenia, do rozbicia. I w takich okolicznościach, kiedy Izrael raz za razem rozprasza się na różne strony świata. Każde pokolenie myśli o sobie. Myśli tylko o tym, żeby jemu było dobrze. W takich okolicznościach Pan Bóg daje Izraelowi króla. Dzisiaj w czytaniach widzimy, że Izraelici gromadzą się wokół króla Dawida i namaszczają go. Król Izraela nosi miano Mesjasza. To słowo Mesjasz jest bardzo sugestywne. Maszjach w języku hebrajskim oznacza pomazaniec. To jest osoba wybrana przez Boga i posłana do świata, aby objawiać ludziom zamysł Boga. Bóg sam wybiera Mesjasza. Bóg sam go namaszcza swoim duchem i adoptuje go jako swego syna. Każdy król Izraela nosił to miano Mesjasza. Z tego powodu osoba króla wybrana przez Boga była święta. Pan Bóg chronił przyszłość dynastii królewskiej, ale król był zobowiązany do tego, żeby pełnić na ziemi wolę Bożą. czasach Jezusa do głosu dochodziły tendencje, które były obecne również w X wieku przed Chrystusem, kiedy w Izraelu królował Dawid. To były tendencje, z których ludzie upatrywali w królu tylko ochronę swoich dóbr. Bo rzeczywiście król miał ogromną moc. Król był potężny. Król gwarantował pomyślność swojego ludu. Ale w królu Dawidzie i później w Jezusie objawiają się dwa ważne aspekty bycia Mesjaszem. Pierwszy z nich to namaszczenie Duchem Bożym. Mesjasz, Maszijach, namaszczony, posiada Ducha Bożego. To oznacza, że ma dostęp do mądrości Bożej i do Jego mocy. Na skutek tego Mesjasz może wchodzić w świecie w sytuacje, które po ludzku są beznadziejne, nie do rozwiązania. Wchodzi w konfrontacje z nieprzyjaciółmi, może rozsądzać spory pomiędzy ludźmi, często bardzo skomplikowane. Duch Boży, który jest w Mesjaszu, sprawia, że staje się on narzędziem pokoju, że może zaprowadzać Mesjasz jedność. Ale jest jeszcze jeden aspekt związany z Mesjaszem. Otóż Mesjasz musiał konfrontować się ze skutkami grzechu i brać na siebie gniew Boga, tak aby w nim mogła dokonać się ofiara pojednania. Widać to bardzo dobrze w historii króla Dawida, w drugiej księdze Samuela, w ostatnim rozdziale, w 24 rozdziale, który opisuje grzech Dawida związany z zliczeniem ludu, kiedy ma się wylać gniew Boga na Izrael, wtedy Dawid, przypominając sobie to, że jest namaszczonym, że jest Mesjaszem, woła do Boga. To ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem. Niech ręka Boga obróci się na mnie, a nie na ten lud. Dawid jest gotowy wziąć w siebie, zamknąć w sobie konsekwencje grzechu. Oczywiście jego dotykają konsekwencje własnego grzechu, ale ten aspekt mesjański, polegający na tym, że Mesjasz konfrontuje się ze sprawiedliwością Boga i bierze ją na siebie zamiast ludu, będzie później obecny w osobie Jezusa Chrystusa. Oczywiście Jezus jest bez grzechu, ale wchodzi w sytuację grzeszności człowieka i bierze na siebie skutki tego grzechu. Patrzymy dzisiaj na obraz w Hebronie. Wokół Dawida gromadzą się rozproszone pokolenia Izraela. Objawia się sens mesjańskiego posłannictwa króla. Król, Mesjasz, jest tym, który ma gromadzić w jedno rozproszone dzieci Boga. Otrzymuje do tego zadania specjalną moc, otrzymuje Ducha Bożego, który uzdalnia go do tego, aby w nim dokonywało się rzeczywiste zjednoczenie, złączenie ludzi z Bogiem. Dzięki temu, że Mesjasz ma taką moc, Izrael może stawać się w świecie znakiem i może w nim objawiać się zamysł Boga wobec każdego człowieka.
listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przede wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego znów pojednać wszystko z sobą. Przez niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża.
Święty Paweł w liście do Kolosan nie nazywa Chrystusa królem, ale mówi o nim, że jest głową ciała. Chrystus jest głową. Co to oznacza? Jak to się łączy, jak to się wiąże z jego królowaniem w świecie? Otóż warto zwrócić uwagę w tym kontekście, że głowa jest najważniejszą częścią ciała, że kiedy człowiek się rodzi, to najpierw w świecie pojawia się głowa. Ona jest, można tak powiedzieć, używając obrazu z życia, że głowa jest, pojawia się niczym zwiadowca, który najpierw rozpoznaje teren po to, żeby przygotować innych na to, co ich czeka. Nasza głowa, głowa Kościoła, czyli Chrystus, pozwolił się przybić do krzyża. To była cena za miłość, za wierność prawdzie, za posłuszeństwo wobec Ojca. W tym znaczeniu Chrystus głowa jest pełnią, o której pisze święty Paweł do Kolosan. To jest pełnia, która obejmuje uniżenie i chwałę, śmierć i życie. Takie też jest jego królowanie, które nie ma nic wspólnego z bezduszną dominacją, z apodyktycznym używaniem władzy, z kierowaniem się chwilowymi kaprysami. To jest królowanie, które jest służbą, oddawaniem swego życia, braniem na siebie niesprawiedliwości, które jest umieraniem za innych. Tylko takie królowanie służy sprawie pokoju i wprowadza jedność między Bogiem i człowiekiem. Warto na to zwrócić uwagę w kontekście królowania Chrystusa, że jego celem jest prowadzenie do zjednoczenia człowieka z Bogiem. A tej jedności nie da się osiągnąć ludzkimi siłami. Zbyt mocno działa w nas grzech. Jedność z Bogiem jest dziełem Boga. Ona przychodzi z góry. Chrystus pojednał nas z Bogiem w takim znaczeniu, że choć miał prawo do tego, żeby nie angażować się w historię ludzkich grzechów, to On wziął na siebie ich konsekwencje. Ich skutki, skutkiem grzechu jest śmierć. Pan Jezus sam przeżył wyrok za grzechy, przecierpiał karę za ludzkie grzechy. Ale dzięki temu wyzwolił z okowów śmierci, z kajdan śmierci, każdego, kto w Niego wierzy. Chrystus głowa jest wzorem dla całego ciała Kościoła, jest paradygmatem, można tak powiedzieć. On ukazuje nam w sobie sens umierania, sens wszystkich aktów ofiarowania siebie na drodze miłości, sens przeżywania w codzienności błogosławieństw. Chrystus głowa, jak pisze święty Paweł, oddał wszystko, co miał, całego siebie za nas. A wszystko po to, żeby ukazać nam właściwy sposób życia, wszystko po to, żeby nam ukazać też sens życia poświęconego. Chrystus głowa ukazuje nam też, jakie jest spełnienie na drodze zjednoczenia się z Nim w misji pojednania, w misji bardzo trudnej, bo wiążącej się z krzyżem, z odrzuceniem. Ale spełnieniem, kresem tej misji jest udział w tej samej chwale, w której już uczestniczy Chrystus, w dziale świętych, w światłości. Warto byśmy, słuchając listu do Kolosan, rozważając piękny hymn o Chrystusie głowie, mieli przed oczami ten obraz. Tam, gdzie jest głowa, tam będzie całe ciało. Chociaż głowa została przybita do krzyża, to jednak żyje. Podobnie i my, jeśli chcemy uczestniczyć w królowaniu Chrystusa, możemy z odwagą oddawać się codziennemu krzyżowaniu na drodze miłości, mając przed oczami cel, mając przed oczami to, w jaki sposób dopełni się nasza historia. Ona dopełni się w taki sam sposób, w jaki spełnia się w Jezusie Chrystusie naszej głowie, kiedy otrzymamy udział w zbawieniu.
Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, lecz członkowie wysokiej rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze podchodzili do niego i poddawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwi odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju.
Bardzo ciekawe, że w niedzielę Chrystusa Króla słuchamy Ewangelii o ukrzyżowaniu Jezusa. Bardziej pasowałby nam być może obraz mówiący o tym, jak to Jezus wstępuje do nieba, zasiada po prawicy Ojca, a my wpatrujemy się w krzyż Chrystusa. Dlaczego? Dlaczego w tym kontekście tak wzniosłej idei królowania Mesjasza, królowania Jezusa, pojawia się krzyż? Warto na samym początku zastanowić się nad tym, czym jest ukrzyżowanie Jezusa. A to jest moment, kiedy Jezus bierze na siebie skutki niesprawiedliwości i grzechu człowieka. Na początku misji Jezusa miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, chrzest Jezusa w Jordanie. Mamy opis chrztu Jezusa we wszystkich Ewangeliach synoptycznych, ale bardzo charakterystyczny i ciekawy jest tekst w wersji świętego Mateusza. On opisuje bardzo szeroko ten moment, kiedy Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela nad Jordan i przyjmuje z jego ręki chrzest. Mówi święty Mateusz, że Jezus wszedł do wody, zanurzył się w wodzie, do której wcześniej wchodził cały lud Izraela, oczyszczając się z grzechów. A więc woda Jordanu jest symbolem grzechu człowieka, grzeszności człowieka. Pan Jezus, który jest bez grzechu, wchodzi do tej wody. Niejako ta woda spływa na Jezusa, bierze Jezus na ramiona wszystkie grzechy człowieka i natychmiast z wody wychodzi. W chrzcie Jezusa mamy zapowiedź Jego męki, śmierci na skutek grzechu człowieka i mamy też zapowiedź Jego zmartwychwstania i chwały. Właśnie zejście w ludzkie grzechy, to jest krzyż, a później wyjście z tego dołu zagłady, z tej doliny ciemności, z tego dna, to jest właśnie zmartwychwstanie. To wejście do wody realizuje się na krzyżu. Dzisiaj słuchamy właśnie opisu tego wydarzenia, tej historii. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, który trzeba przywołać w kontekście ukrzyżowania Jezusa. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego w niedzielę Chrystusa Króla przeżywamy też akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, uznania Jezusa za Króla i Pana. Dlaczego słuchamy Ewangelii o ukrzyżowaniu? Otóż w Starym Testamencie była obecna idea gniewu Boga, gniewu, który musiał się wylać na człowieka na skutek jego grzechu. Przejawem tego gniewu Bożego była i jest śmierć, której musimy doświadczyć wszyscy, każdy z nas. I Jezus bierze na siebie cały gniew Boga. Tym, co odróżnia Jezusa od ludzi, którzy doświadczają śmierci na skutek grzeszności, jest fakt, że w przypadku człowieka śmierć jest zapłatą za słuszną zapłatą za przewinienia. Mówi o tym złoczyńca wiszący obok krzyża Chrystusa. I my odbieramy słuszną zapłatę. Nasza śmierć, moja śmierć, śmierć człowieka jest słuszną zapłatą za moje grzechy. Natomiast w przypadku Jezusa jest inaczej. On wchodzi w śmierć, chociaż nie ma żadnego grzechu, jest bez grzechu. W Jezusie nie ma grzechu. I w tym znaczeniu to, co go spotyka na krzyżu, jest największą niesprawiedliwością. Ale Jezus jej się poddaje. Poddaje się temu w imieniu nas wszystkich. Można powiedzieć, Jezus przyjmuje śmierć, wchodzi w śmierć, przyjmuje ten przejaw Bożego gniewu za nas wszystkich. I w taki sposób Pan Jezus spełnia to, co przynależało do funkcji Mesjasza Króla. Mówiliśmy o tym w odniesieniu do pierwszego czytania, do Dawida, że jednym z aspektów charakterystycznych dla Mesjasza Króla było to, że on musiał cierpieć za lud. Mesjasz to nie tylko ten, który dominuje nad ludem, ten, który jest dyktatorem. Mesjasz, król w tym ujęciu Bożym, to jest ktoś, kto przeżywa w swoim ciele konsekwencje grzechu ludzi, których ma jednać z Bogiem w sobie. Jeden ze złoczyńców, który wisi obok krzyża Jezusa, woła do Niego: Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. Warto zauważyć, że to jest właśnie akt uznania, że Jezus jest źródłem życia, że w Nim dokonuje się dzieło Boga, że w Nim dokonuje się, jest obecne, jest możliwe, można od Jezusa wziąć pojednanie z Bogiem. To jest akt prawdziwej intronizacji. Jezu, wspomnij na mnie. Cała zapłata za ludzki grzech dokonała się w Tobie. Ty wziąłeś konsekwencje ludzkich grzechów na siebie. My już niczego do tego aktu nie jesteśmy w stanie dodać. My możemy się tylko pod tym podpisać. My wyznajemy, że tylko w Tobie jest możliwa jedność z Bogiem, że tylko w Tobie jest miłosierdzie, że tylko w Tobie jest przebaczenie. Dlatego pragniemy uznać Ciebie, że jesteś naszym Panem, jesteś naszym Królem. Jesteśmy gotowi wejść pod Twoje sprawowanie władzy. Tak chcemy przeżywać akt intronizacji. Ale mamy również świadomość, że uznając Jezusa za Pana i Króla, mając świadomość tego, o czym pisał święty Paweł w drugim czytaniu z listu do Kolosan, że należymy do głowy, jesteśmy ciałem, które ma taką głowę, pragniemy, wyznając czy uznając Jezusa za Pana i Króla, przeżywać w sobie coś z tego, co przeżył w całej pełni On, Król i Mesjasz. Pragniemy wydać walkę grzechowi. Chcemy jednać innych z Bogiem poprzez ofiarę z siebie. Właśnie święty Paweł napisze, że możemy w naszym ciele dopełniać udręk chrystusowego ciała. My już nic nie możemy dodać do tego aktu usprawiedliwienia, który dokonał się w Jezusie Chrystusie. My się pod nim podpisujemy, ale możemy w sobie przeżywać coś z tego na drodze miłości i posłuszeństwa Bogu, co przeżył w całej rozciągłości nasz Pan i Król Jezus Chrystus. W taki sposób zechciejmy przeżywać ten akt intronizacji, ten akt uznania Jezusa za Pana i Króla.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. I my teraz już za moment zapraszamy naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu, do pytań, do rozmów, do dzielenia się także tym przeżyciem liturgii słowa na najbliższą niedzielę. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55, 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66.
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie. Daj mu cześć winną całe ludzkie plemię. Bo litość jego nad nami stwierdzona. A prawda pańska wiecznie uiszczona. Chrystus widzic, Chrystus regnat, Chrystus, Chrystus imperat, Chrystus. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak od początku była, tak i
I odbieramy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta. Ja chciałabym powiedzieć, że te słowa właśnie z niedzieli Chrystusa Króla, jeżeli odnoszę ja do siebie osobiście, zadaję sobie pytanie właśnie, kim dla mnie Jezus jest, to przypominają mi się też te słowa, że Jego Królestwo nie jest z tego świata. A więc to nie jest Królestwo tak, jak my sobie myślimy. To nie jest taki król, który ma władzę, bo ma władzę, bo on jest wszechmocny, ale to jest przede wszystkim król, który oddał za mnie swoje życie. Który oddał za mnie swoje życie, wziął wszystkie, nie tylko moje grzechy, wszystkie moje słabości, bóle i cierpienia, ale także wziął moją winę i moją karę. Po to właśnie, żeby mnie pojednać z Bogiem Ojcem i z całą Trójcą Przenajświętszą. I to jest taki król, którego taki Pan, mój jedyny Zbawiciel i król właśnie, któremu ja się poddaję pod Jego władzę, pod Jego prowadzenie, jako Jego poddana. Ale to też jest zobowiązanie dla mnie wielkie i wielkie dzieło, dlatego że ja muszę tego króla słuchać, ja muszę być otwarta na Jego słowo, na Jego prowadzenie, na właśnie na ciągłe nawracanie, na ciągłą walkę z grzechem, na ciągłą walkę duchową. To jest droga bardzo trudna i to jest też droga, w której ja muszę wiedzieć, że jest krzyż, że jest cierpienie, że jest ten mój osobisty też krzyż. Bo Jezus mówi, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. I to też mogę, oprócz mojego grzechu i moich słabości, to mogę oddać tylko temu królowi swoje oddanie i swoją ofiarę. I właśnie pragnę być w tym dziele i być mu wierna i lojalna. To tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Elżbieto, szczęść Boże.
Tak, dziękuję. To jest bardzo dobre podsumowanie tego o czym jest mowa w liturgii słowa na niedzielę Chrystusa Króla, ale pani Elżbieta bardzo ważny aspekt wywołała, mówiąc o tym, że Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Właśnie to jest bardzo ważne, żeby rozumieć tę ideę współkrólowania z Chrystusem. To nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli na świecie jakieś kolejne państwo, które nazwiemy jakimś kolejnym imieniem bliskim Chrystusowi, ale to współkrólowanie z Chrystusem, mając świadomość, że Królestwo Jego nie jest z tego świata, ma dwa aspekty. Pierwsze, że ja chcę wziąć na siebie skutki grzechów innych, po to, aby we mnie dokonywało się pojednanie, że przebaczenie, wchodzę w przebaczenie też, po to, aby drugi człowiek mógł się pojednać z Bogiem. Jest w Ewangelii świętego Jana w 6 rozdziale taki opis, kiedy to Pan Jezus rozmnaża chleb, daje chleb Żydom, Izraelitom i oni wtedy chcą Go obwołać królem. Patrzą na Jezusa jako na tego, który doprowadzi ich do dobrobytu materialnego, poprawi ich sytuację ekonomiczną, a Jezus wtedy usuwa się na bok. Bo mówi, nie o to chodzi w królowaniu ze mną. Ja nie przyszedłem tylko po to, żeby poukładać wszystkie relacje ekonomiczne w świecie. Ja przyszedłem po to, żeby jedną relację ustawić odpowiednio, właściwie. Relację człowieka z Bogiem. Jestem gotów za to wycierpieć wszystko. I właśnie współkrólowanie z Chrystusem musi być przeżywane w takim aspekcie. A drugie, o czym powiedziała pani Elżbieta, to właśnie to, że to się wiąże z zobowiązaniem, walką z grzechem. Jeśli chcę współkrólować z Chrystusem, to muszę się do Niego upodabniać, walcząc z własnym egoizmem, z pychą, otwierając się na to, żeby we mnie realizowało się dzieło Boga.
I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Właśnie chciałem również do tego tematu Chrystusa Króla przypomnieć tą rozmowę Pana Jezusa z Piłatem, gdzie on potwierdza, tak, ja jestem królem. I mówi, ja po to przyszedłem na świat, po to się narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. I ta właśnie wierność prawdzie, to on jest drogą, prawdą i życiem. I powiedzmy, ta wierność prawdzie to jest właśnie ta jego królewskość. Muszę powiedzieć, że mnie najbardziej przemawia do mnie Chrystus Król z tego obrazu Adama Chmielowskiego, późniejszego świętego brata Alberta, Ecce Homo, oto człowiek. No to jest coś wspaniałego, ten obraz, który wiem, jak długo on go malował, jak przeżywał to wszystko. Ten Chrystus właśnie taki, ten poniżony, pobity, z koroną cierniową na głowie, z trzciną w ręku, właściwie niedokończony do końca ten obraz. Mi się wydaje, że on właśnie przedstawia tego Chrystusa, naszego Pana Króla, który właśnie jest właśnie takim królem, a jednocześnie jest królem wszechświata, którym jest w Trójcy Świętej jednocześnie stworzycielem. Także to jest jednocześnie także antynomia, tak jak Bóg jednocześnie transcendentny i immanentny, a właśnie jednak jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie ten Chrystus ecce homo no jest taki najbardziej, mi się wydaje, wierny prawdzie i przemawiający. No, wspaniałe to święto, przygotujemy się, cała nasza ojczyzna, jutro czekaliśmy długo. Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie dziękuję panu Jacku, pozdrawiamy gorąco.
Tak, przed Piłatem w scenie sądu Jezusa padają ważne słowa. Ty jesteś królem, mówi Piłat, jestem królem. Przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. I Piłat mówi, a cóż to jest prawda? Właśnie ta niedziela Chrystusa Króla odsłania przed nami to, czym jest prawda Jezusa. To jest prawda o tym, że Bóg ma moc zbawić człowieka, ocalić życie człowieka jako jedyny. I to ocalenie życia dokonuje się w Jezusie Chrystusie. Dlatego Jezus Chrystus mówi o sobie, że jest prawdą. Ale odnosząc te słowa, które Jezus wypowiada przed Piłatem, ja jestem królem, ja jestem prawdą, to warto te słowa połączyć właśnie z obrazem Ecce Homo, bo na obrazie świętego brata Alberta bardzo dobrze widać, jaką cenę ma spełnienie się prawdy, właśnie tej prawdy, że Bóg daje zbawienie w Jezusie. To ma wielką cenę. Właśnie Jezus, prawda, Mesjasz musi wiele wycierpieć, aby dokonało się dzieło zbawienia, aby człowiek mógł przeżywać ocalenie swojego życia. I my, przeżywając niedzielę Chrystusa Króla, chcemy mieć przed oczyma ten obraz, że jeżeli należymy do takiego Króla, jeżeli wyznajemy, uznajemy, że Jezus ma być Królem mojego życia, ma panować we mnie, to ja jestem gotowy właśnie współcierpieć z Nim. Na różne sposoby będą mi zadawane rany, ale ja, chcąc być wiernym mojemu Królowi, chcąc upodabniać się do Niego, jestem gotowy wejść właśnie w to cierpienie. Jestem gotowy na to, ażeby ten obraz Ecce Homo w jakiś sposób odciskał się również we mnie. O, niech ta gotowość w nas będzie.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, ja tutaj chciałam w sprawie tutaj tej...
A skąd telefon i kto mówi?
Z Warszawy, Monika.
Proszę bardzo, pani Moniko.
Proszę księdza, tutaj właśnie słucham tą audycję, prawda? I chciałam się właśnie to powiedzieć, bo tutaj pani mówiła na temat Pana Jezusa, Króla Wszechświata, prawda? Ale mówię, przecież Pan Jezus był też i miłosierny dla ludzi takich grzesznych, prawda? Przede wszystkim dla nich, się nad nimi tutaj pochylał, prawda? I tych takich właśnie podnosił, takich z nędzy, z takich, no jak to się mówi, ostatnich, z marginesu. Przecież tacy ludzie byli, Pan Jezus był takimi ludźmi otoczony, prawda? Więc mi się wydaje, że jest Królem i wodzem wszystkich. Dlatego mówię, tak się nazywa, przepraszam, może mówię od rzeczy, ale no jest takie moje zdanie, więc uważam, że Pan Jezus przyjmuje mnie takim, jakim jestem, ze wszystkimi moimi ułomnościami, ze wszystkimi moimi grzechami, a moim zadaniem jest po prostu dążyć do lepszego. I tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Oczywiście pani Elżbieta, która na początku dzieliła się z nami swoim świadectwem, właśnie o tym mówiła. Jezus jest Królem Wszechświata, jest naszym Królem, ale właśnie w tym znaczeniu, że On jest Królem grzeszników. Dlatego Jezusa dotknął krzyż, bo jest Królem grzeszników. Gdyby był Królem ludzi, których nie dotknął grzech, to by niepotrzebny był krzyż, niepotrzebne byłoby odkupienie. Nie powstałby taki obraz Ecce Homo. Ale Jezus jest Królem grzeszników, to znaczy On bierze na siebie skutki moich grzechów i w tym znaczeniu Pan Jezus mnie do siebie przygarnia, On mną nie gardzi, On mnie nie odrzuca, On bierze za mnie i w moim imieniu to, co jest konsekwencją mojego grzechu. A ja, chcąc być wdzięcznym Jemu w jakiś sposób, chcąc odpowiedzieć na ten akt Jego miłości, próbuję z grzechem walczyć, próbuję grzech odrzucać i upodobnić się do tego, który jest moim Panem i Królem.
No właśnie, to jest dobre dopowiedzenie, bo tak to byśmy powiedzieli, jest Królem grzeszników, ale nie w tym sensie, że no już taki jestem, prawda, zimny drań i dobrze mi z tym, prawda, nic nie robię. Jak tak. W piosence było, prawda, oczywiście, tej kabaretowej. Tylko jestem grzesznikiem nawracającym się, prawda, znającym stan swojego życia, ale czyniący kroki do przodu, a nie do tyłu.
Tak, ja bym chciał zwrócić uwagę właśnie w kontekście też tego aktu, który przeżywamy, jubileuszowego aktu uznania Jezusa za Króla i Pana. W komentarzu do tego aktu są takie bardzo ważne słowa, że to uznanie Jezusa za Króla i Pana ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga. A więc tutaj nie chodzi o akt jako akt, o postawienie pomnika, który nic nie mówi i w żaden sposób nie oddziaływuje na tych, którzy na ten pomnik patrzą. To jest inny akt. My mamy przeżywać ten akt jubileuszowy, uznanie Jezusa za Pana i Króla wewnętrznie. W tym komentarzu jest bardzo dużo dobrych stwierdzeń, które mówią o tym, że chodzi o to, aby Jezus panował w umyśle człowieka, w mojej woli, w moim sercu i w moim ciele. To ma się, jak gdyby ten cały akt ma zagarnąć, zawładnąć, zawłaszczyć całą moją osobą i ją przemieniać. Ja mam się wyzwalać z tej mojej grzeszności.
No to było też i ten czas, myślę, potrzebny na tych pewnych rozmów, dyskusji, nawet jakichś takich, na to, żeby to dogłębnie zrozumieć, prawda? Żeby to też nie było takie, jakby powiedzieć, z marszu przyjęcie, ogłoszenie. Tylko jednak ta dojrzewająca idea, myśl i wreszcie to takie ukoronowanie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Czy to, co ksiądz mówił, doktor, tak, że jednak tam jest to serce tego panowania.
Tak, to jest bardzo ważne, żeby nie tworzyć armii Pana w tym znaczeniu, że my teraz będziemy właśnie budowali pomniki tylko. One są ważne jako znaki, ale nie są najważniejsze. I właśnie łagiewniki, bo kiedy patrzymy na obraz Jezusa Miłosiernego, widzimy w centrum ten przebite serce Jezusa i te dwa promienie. I chodzi o to, żeby to, co wyraża to serce Jezusa i te promienie, żeby rzeczywiście przeniknęło każdego z nas do głębi i przemieniło nas. Ja bardzo lubię taki obraz, który jest w listach świętego Piotra. Święty Piotr mówi, że my mamy wzór w Chrystusie, który cierpiał za nas. Tam używa takiego słowa greckiego hypogrammos, które w starożytności odnosiło się do tabliczki w szkole. Uczeń miał tabliczkę glinianą i na jednej stronie nauczyciel zapisywał literki, a po drugiej stronie uczeń musiał je dokładnie odrysować. Właśnie my mamy przez ten akt przyjęcia Jezusa, wpatrywania się w Jego serce, my mamy wzór. Jezus jest naszym wzorem, ale chodzi o to, żeby w nas teraz ten Jego obraz się odcisnął. Dlatego łagiewniki to jest bardzo dobre miejsce na ten akt, dlatego że tam wchodzimy do samego środka serca Jezusa. Tam wpatrujemy się w Jego przymiot miłości, miłosierdzia, ale też przymiot sprawiedliwości. I chcemy, aby to, co wypełnia Jezusa, wypełniało też nas, każdego z nas osobiście, ale też nas jako naród.
Szukając Słowa Bożego, kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, bardzo
proszę. Zapłać księdzu profesorowi Piotrowi, ojcu Januszowi, jak zawsze, bo to jest niesłychanie emocjonujące i takie ubogacające. Ja od razu przejdę do tego ostatniego zdania, że w Hebronie namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. I teraz ten będący w zamyśle opatrzności Bożej przyszły wikariusz, już tam było parę godzin, jak został kapłanem na dębnikach u Salezjanów, Karol Wojtyła, Józef Karol Wojtyła, on właśnie tam powiedział kazanie, o którym nie bardzo pamiętano, właśnie na ten temat powiedział, o tym namaszczeniu Dawida na króla nad Izraelem. To był temat tego właśnie kazania. I teraz to jest szalenie ciekawe, że jak powiedziałem, ten właśnie zamyśle będący w przyszłości wikariusz, on będzie też, w cudzysłowie mówiąc, taką jakąś, że jak powiem, znaczy sukcesją. On przyjdzie później do nas i będzie nas pouczał, tak jak to było jego rolą, ewangelizując. I my też w pewnym sensie będziemy w tym właśnie, bo tutaj wchodzi w grę i chrzest, i bierzmowanie, też my otrzymujemy to właśnie namaszczenie, bo ten właśnie unto, ten właśnie namaszczony, i tam jeszcze było powiedziane, że tam nie, mąż Boży, czy tam jak tam było powiedziane, że właśnie, że no to jest jedno i to samo. I teraz szybko przechodzę do tej sprawy, zanim jeszcze to zakończenie, że jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, że obchodzone święto Chrystusa Króla zawsze było w Niedzielę Palmową, bo Niedziela Palmowa miała i charakteryzowała się tym jakimś nieprawdopodobnym entuzjazmem. Tam jeszcze nie było tego wyszydzenia, jeszcze tam tamtego nie było. To dopiero miało się stać. I dlatego właśnie to jest takie uzasadnienie, jeżeli idzie o Niedzielę Palmową. I teraz tam są szalenie takie mocne te sprawy, bo przecież Żydzi tam krzyczeli do Piłata: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. A Piłat wtedy powiedział: to ja mam wam ukrzyżować waszego króla? A oni wtedy krzyknęli: my nie mamy króla, my mamy właśnie Cezara. A wtedy pada ta słynna właśnie, te słynne słowa: co napisał, to napisał. I tam było po hebrajsku, po łacinie.
Tak, to już znamy tą historię. Panie Krzysztofie, bo żeby tak dojść do konkluzji.
Nie, ja to jakoś właśnie syntetyzuję, że ta królewskość, bo ta niedziela to jest święto Chrystusa Króla i właściwie przechodzą na tydzień te wszystkie antyfony, które z niedzieli, tylko jest to wyspecyfikowanie tej królewskości, która, pamiętam, idzie od Dawida, idzie przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, i my jako wszczepieni przez chrzest w Niego też uczestniczymy w tej właśnie, w tej obietnicy, która właśnie się mieści w tych słowach: jeszcze dzisiaj będziesz w raju.
Dobrze, no dziękujemy bardzo.
To taka syntez.
Bóg zapłać, pozdrawiamy serdecznie tak, naszego
słuchacza. Kilka spraw tutaj podniósł pan Krzysztof. Może pierwsza, jeśli chodzi o uczestniczenie w tym namaszczeniu Jezusa. No, my jesteśmy wszyscy ludem kapłańskim. Wszyscy jesteśmy namaszczeni Duchem właśnie po to, aby w nas mogło dokonywać się pojednanie poprzez niszczenie grzechu w sobie. Wszyscy jesteśmy ludem kapłańskim, ale oczywiście księża pełnią niejako tę funkcję kapłańską z ramienia też i instytucji, urzędu. Są do tego zobligowani. To jest ich misja. Szczególna misja. Natomiast jeśli chodzi o napis na krzyżu, on też jest bardzo ciekawy. W trzech językach, w języku hebrajskim, greckim i łacińskim, w czasach Jezusa te trzy języki wskazywały na cały świat. I Piłat, nie wiedząc prawdopodobnie, to jest jakiś znak Boży, kazał umieścić ten napis i niejako wskazał, że królestwo Jezusa, owoce Jego mesjańskiej misji są dla wszystkich, że Jezus, no właśnie, Jezus jest królem grzeszników, że każdy może w owocach krzyża Jezusa, z owoców krzyża Jezusa czerpać. To jest niezwykle istotny moment i warto byśmy w tę niedzielę, słuchając między innymi Ewangelii o krzyżowaniu Jezusa, mieli przed oczyma ten obraz. Byśmy mieli ten obraz też, myśląc o akcie intronizacji w Łagiewnikach, właśnie w centrum Bożego miłosierdzia, miłosierdzia, które rozlewa się na wszystkich ludzi. W owocach mesjańskiej misji Jezusa może, z tych owoców może korzystać każdy z nas, niezależnie od tego, jaką historię grzechu za sobą ciągnie, jaki plecak go trzyma na ramionach. Trzy języki to oznacza każdego człowieka.
I kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, ja do Radio Maryja, do audycji.
Tak jest, szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami i skąd telefon?
Ja nazywam się Basia, dzwonię z Legnicy. Chciałam do audycji zadać takie pytanie odnośnie... Tutaj słyszałam właśnie, jak ksiądz mówił o tym, że Pan Jezus wziął na siebie jakby gniew Boga Ojca, prawda? I dla mnie ten aspekt jest o tyle istotny, bo ja to rozumiałam troszeczkę inaczej. Chodzi mi o to, że ja postrzegam, po prostu wiem, że Pan Jezus przyszedł po to, żeby objawić nam Ojca, prawda? I on jakby był właśnie tym takim kochającym, który się bardzo pochylał nad grzesznikami i nikogo nie odrzucił, nie potępił. I chodzi mi o to, że czy to nie jest tak, że... Halo?
Tak, słuchamy.
Słuchamy panią, bardzo prosimy.
Tak, czy to nie jest tak, że właśnie jest ten grzech oddziela nas po prostu od Boga Ojca i w tym momencie my jesteśmy brudni od tego grzechu. I tak jak jest w liście do Rzymian, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z tego grzechu i my czyści i święci w ten sposób możemy dopiero stanąć przed obliczem Boga Ojca, który ponieważ jest sprawiedliwy, to jakby nie może nas przyjąć takimi brudnymi, a to nasze oczyszczenie to jest tylko i wyłącznie właśnie przez krew Jego Syna. I tak naprawdę właśnie to jest tak, że kochający Bóg Ojciec dał po to Syna, żebyśmy mogli stanąć przed Jego obliczem, żebyśmy mogli być oczyszczeni z naszych wszystkich grzechów.
Dobrze, pani Moniko, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Pani Barbara, tak?
Pani Barbara, proszę.
To, co pani powiedziała, właściwie pani sama sobie wyjaśniła tę kwestię gniewu Bożego. To znaczy jest pewne, to jest, wszyscy prorocy o tym mówią, że skutkiem grzechu człowieka, tego grzechu, który miał miejsce w raju, kiedy Adam z Ewą nie otworzyli się na prawdę i mądrość Boga, ale poszli za własnym poznaniem dobra i zła. Właśnie na tym polega grzech człowieka, że ja kieruję się swoim poznaniem dobra i zła, przekreślając czy odrzucając mądrość Boga. Skutkiem tego jest śmierć człowieka. I teraz prorocy nieustannie mówią, że zresztą od samego początku historii zbawienia wybrzmiewa ta obietnica Boga, że Pan Bóg zniweczy działanie śmierci, ale ona dokona się w Mesjaszu, przez Mesjasza. I w tym znaczeniu właśnie mówimy o gniewie Boga jako dziele pojednania. Ale przejawem gniewu Boga jest śmierć. I Jezus, który jest bez grzechu, przyjmuje na siebie, On, który jest Synem Boga, który jest jedno z Bogiem, jest Bogiem. On przyjmuje na siebie konsekwencje grzechów, wchodzi w śmierć i w nim dokonuje się pojednanie, właśnie w Jego krwi. Dlatego mówiąc o oczyszczeniu, myślimy o oczyszczeniu z grzechów i o zbawieniu, myślimy o dziele Boga we mnie, które dokonuje się przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Wszystko, całe dzieło zbawcze dokonało się w Jezusie Chrystusie. Ja się mogę pod nim, tak jak już wspomniałem, tylko podpisać, że i przez wiarę uznaję, że Ty, Jezu, jesteś moim zbawieniem. Moje życie jest w Tobie. Ty jak w kielichu zamknąłeś w swoim ciele cały gniew Boga. Bardzo ciekawy jest tekst z Księgi proroka Izajasza, z 61 rozdziału, który Jezus odnosi do siebie w synagodze w Nazarecie. Mówi tak: Duch Pana Boga nade mną namaścił mnie, jestem Mesjaszem, posłał mnie, jestem posłany, abym głosił Ewangelię ubogim, dobrą nowinę. Jaka to jest Ewangelia? Że otworzą się drzwi do życia. Ale mówi dalej prorok Izajasz o Mesjaszu: bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski pańskiej i dzień pomsty naszego Boga. To też jest, przynależy do historii Mesjasza. Obwieszczać dzień pomsty Boga. Jezus nie obwieszcza tego dnia pomsty w świecie. On tę pomstę, w cudzysłowie to mówię, zamyka w sobie i dzięki temu staje się wolnością dla jeńców. Staje się wyzwoleniem dla jeńców, staje się lekarzem dla tych, którzy mają serce zranione grzechem i tę grzeszność przeżywają w sobie.
I już pora, by rozpocząć tak zwaną aplikację, księże profesorze, a więc to nasze takie podsumowanie, zastosowanie tego, co już o tym Słowie Bożym mówiliśmy na najbliższą niedzielę, która przed nami.
Niedzielę Chrystusa Króla, przeżywając uroczystość Chrystusa Króla, zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób Pan Bóg króluje dzisiaj w naszym świecie. jak przeżywać to królowanie Jezusa Chrystusa, Mesjasza w świecie i w swoim osobistym życiu. W kontekście czytań, które słuchamy w tę niedzielę, warto zwrócić uwagę na trzy elementy. Pierwsze, że Mesjasz jest namaszczony Duchem Boga, a dzięki temu ma moc wchodzić w sytuacje trudne, a wchodzi w nie po to, aby dokonało się przez niego i w nim dzieło pojednania. Drugi aspekt związany z królowaniem Chrystusa, z jego mesjańską misją, to jest zgoda na przyjęcie krzyża. To pojednanie z Bogiem dokonuje się we mnie. Jestem gotowy na to, aby dotknęło mnie skutki ludzkich grzechów. I trzeci aspekt związany z królowaniem razem z Chrystusem i z jego misją królewską, mesjańską, to patrzenie na królowanie jako na służbę. Jestem gotowy, tak jak Jezus, mówiąc w cudzysłowie, jestem gotowy dać się zużyć, oddać swoje życie po to, aby inni ludzie mogli przeżywać jedność z Ojcem, jedność z Bogiem. Przeżywamy w tych dniach uroczyste uznanie Jezusa za Pana i Króla, ale chcemy to przeżywać bardzo głęboko wewnętrznie, przede wszystkim poprzez wyrażenie tej gotowości, że ja, tak jak Jezus, mając w sobie tego samego Ducha Bożego, jestem gotowy wchodzić do świata, świata, który będzie nieustannie mnie ranił, który będzie mnie w różnych sytuacjach krzyżował. Ja chcę wejść do tego świata z miłością, tak jak Jezus. Chcę objawiać innym prawdę Boga, w ten sposób stawać się dla innych znakiem i narzędziem pojednania.
Szukając Słowa Bożego, najbliższa niedziela, przypomnijmy, niedziela Chrystusa Króla, 20 listopada, tutaj rok C przed nami, no i Słowo Boże, które teraz było tłumaczone nam przez księdza doktora Piotra Kota, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Ksiądz też oczywiście później pozdrawia swoich alumnów, tak, podopiecznych, pewnie rodzinę, no i spotkamy się w przyszłym roku liturgicznym i kalendarzowym na pewno.
Tak. Dziękuję wszystkim słuchaczom, tym, którzy rozważają nieustannie Słowo Boże i pozdrawią oczywiście kleryków w Legnickim Seminarium, ale też wszystkie osoby, z którymi jutro będziemy przeżywali sympozjum Eucharystii, właśnie w tym dniu intronizacji Jezusa, uznania Jego panowania, królowania. Chcemy wpatrywać się w ten moment, w którym objawia się w całej pełni Jego miłość.